Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Jego twarz zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Po 6 dniach od wyznania przez Piotra na pytanie Jezusa, za kogo go uważają jego uczniowie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, Jezus bierze 3 spośród 12, Piotra, Jakuba i Jana, i prowadzi ich na wyniosłą górę, stojącą osobno, aby być z nimi sam na sam, z tymi 3 uczniami. Ci sami 3 uczniowie są obecni przy znaczących sytuacjach misji Jezusa. Później w finale jego drogi będą mu towarzyszyć bardzo blisko w ogrodzie Getsemani, gdy będzie się modlić do Ojca przed ostatnim etapem swojej misji, cierpieniem i śmiercią na krzyżu. W 26 rozdziale tej Ewangelii. Ewangelia według świętego Mateusza nie podaje ani nazwy tej góry, ani jej lokalizacji, co w języku biblijnym oznacza, że ta góra ma przede wszystkim znaczenie jako miejsce bliskości Boga, miejsce spotkania z Nim i Jego objawienia. Na takiej właśnie górze, oddaleniu od codziennego biegu życia, od bieżącej historii, Jezus przemienia się wobec uczniów. Użyty jest tu rzadki czasownik metamorfoę, przemienić, przekształcić się. Ten czasownik znajduje się jeszcze w listach świętego Pawła w Nowym Testamencie. W 2 liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 18 wersecie, gdy Paweł mówi o zasłonie, która spoczywa na oczach jego rodaków, gdy czytają Stare Przymierze, Święte Pisma Izraela, mówi: pozostaje ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie, gdy się czyta Pisma Święte Izraela. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś to Duch, a gdzie jest Duch Pana, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle, za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Tak właśnie mówi Paweł podobnym językiem, którym opisana jest scena przemienienia na górze, a w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 2 wersecie: Nie bierzcie wzoru z tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boga, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Tak zachęca Paweł chrześcijan do przemieniania się na wzór Chrystusa. A tu, na górze Ewangelii, Jezus pokazuje uczniom na sobie, jak przemienia Bóg, kiedy jest się Mu wiernym, kiedy patrzy się w Boga, a nie przemijający świat. Przez to, co ziemskie w Jezusie, przez Jego ludzką naturę, przebija się nagle na tej górze blask nieziemskiego boskiego światła, blask Bożej chwały. I tak uczniowie mogą zobaczyć, kim Jezus naprawdę jest, że jest Synem Boga przez to, co zmienne w Jego ludzkiej naturze i przemijające, jak w każdym człowieku. Uczniowie mogą zobaczyć, jak przebija się blask nieprzemijalności i nieśmiertelności, blask Ducha Boga. Wkrótce, gdy zejdą z Jezusem z tej góry, uczniowie zobaczą boleśnie ziemską, przemijalną, śmiertelną ludzką naturę w Jezusie. Będą widzieć Go wyszydzonego, pokonanego, śmiertelnie odkształconego w swoim ludzkim blasku. Ich mistrza i nauczyciela, to nie takiego Jezusa znali przez cały czas, gdy Mu towarzyszyli w drodze. Nie takiego, jakiego zobaczą w cierpieniu i śmiertelnym konaniu na drzewie hańby, na szubienicy rzymskiej. Nagle ten Jezus cierpiący i umierający nie będzie już w ich oczach człowiekiem, którego dotąd znali. Nie będzie Mesjaszem nagle, bo ich wyobrażenie o Mesjaszu będzie sprzeczne z prawdziwym obrazem Mesjasza, którego zobaczą w Jego ofierze z życia za ludzi. Nie będzie już tym człowiekiem, którego dotąd znali, człowiekiem namaszczonym na życie, Mesjaszem żywym, ale Jezus ukaże im się jako człowiek namaszczony na misję śmierci, umierania. Będzie dla nich Mesjaszem umarłym i będą się bać, że się pomylili co do Jezusa. I dlatego Jezus zabiera tych najbliższych uczniów, tych trzech, aby przed Jego męką i śmiercią zobaczyli Go, jakim jest naprawdę, w nieprzemijalności Boga poprzez przemijalność ludzkiej natury. Podczas wypełniania swojej misji Jezus nie ukazuje swojej boskiej godności wprost. Nie poraża swoim blaskiem ludzi, których szuka, a szuka ludzi poranionych, słabych, pobitych przez życie, los i ludzi. I nie przytłacza Jezus takich poranionych ludzi, potrzebujących pomocy, blaskiem swojej wielkości, ale poprzez ludzkie działanie, chociaż mocą Boga stawia ich na nogi. Z tego składa się cała Ewangelia we wszystkich opowiadaniach o tym, co Jezus czynił. Jezus nie ukazuje się wprost w blasku niebiańskiego światła. Czyni to zawsze przez swoją ziemską służbę ludziom. A tu na górze, na krótki moment, na tej wyniesionej ponad codzienność górze, po raz pierwszy i ostatni, w swojej ewangelicznej, ziemskiej drodze Jezus w wyniesieniu od ziemskiej, bieżącej historii trzem najbliższym uczniom pokazuje wprost, kim jest. Jest kimś, kto ma w sobie chwałę Ojca, chwałę Boga, duchową, boską godność i tożsamość. Uczniowie mają zapamiętać tę tożsamość Jezusa, która nie zostanie zniszczona przez Jego cierpienie i śmierć, będzie dalej trwać, ponieważ to, co za niedługo w Nim zobaczą, w Jego męce i śmierci, wstrząśnie ich dotychczasowym obrazem Jezusa. W męce i śmierci będzie to przecież ten sam Jezus, ich Mistrz i Pan, którego zobaczą na tej górze, a jednak w męce i śmierci będzie niebosko inny, ludzko i nieludzko inne. Co boskiego będzie można zobaczyć w oplutej, pobitej, poranionej, ociekającej krwią twarzy umierającego Jezusa? Co boskiego będzie można zobaczyć w Jego zdeformowanym przez cierpienie ludzkim ciele? Czy w takiej ziemskiej formie, czy w takim ziemskim kształcie Jezus będzie jeszcze boski, będzie Mesjaszem? Czy będzie w Nim cokolwiek nieprzemijającego, ponadziemskiego, boskiego? Czy w takiej ludzkiej kondycji, gdy cały ludzki splendor Jezusa zgaśnie, będzie jeszcze w Nim można zobaczyć jakikolwiek blask boskiej godności? To będą pytania, od których zależeć będzie los uczniów Jezusa. A jednak ta scena na górze przemienienia boskości, nieziemskiego blasku Jezusa pokazuje, że w swojej ostatniej śmiertelnej drodze na tej ziemi Jezus będzie świecić blaskiem życia, które nie jest z tego świata. Tego blasku nie będzie można jednak zobaczyć oczami ciała, bo nie jest to cielesny, biologiczny, ziemski blask życia. W śmiertelnym, umierającym ciele Jezusa ten blask nieśmiertelnego życia, blask boskości, nieprzemijalnego życia będzie można zobaczyć nie oczami ciała, lecz ducha, ducha Boga. Bo nieprzemijające życie pochodzi nie od ciała, nie od człowieka, ale od ducha, od Boga. Uczniowie, patrząc na tej górze, na Jezusa, w Jego boskim blasku, mają nauczyć się patrzeć i poznawać naprawdę, kim jest Jezus. Nie dać się zwieść odkształceniom i deformacjom ziemskiego losu. Oto ukazali im się w tej scenie, mówi Ewangelia, Mojżesz i Eliasz rozmawiający z Jezusem. To, co dzieje się na górze przemienienia Jezusa, nie należy do sfery ciała, lecz ducha. Mojżesz i Eliasz nie chodzą już przecież po ziemi w czasie, gdy Piotr, Jakub i Jan ich widzą na tej górze z Jezusem, ale Mojżesz i Eliasz istnieją i żyją dalej w ponadziemskiej sferze, w sferze transcendencji Boga, i nagle się pojawiają przed ich oczami. Oni obaj wypełniali kiedyś swoją misję na ziemi, wieki wcześniej. Mojżesz w XII wieku przed Chrystusem, a Eliasz w IX. Spotkanie tych dwóch posłańców Boga z Jezusem nie dokonuje się zatem w wymiarze ziemskiej historii, ale ponad ziemskim wymiarze, nie w wymiarze ciała, lecz ducha. Oni obaj rozmawiają z Jezusem, to widzą uczniowie. I to oznacza potwierdzenie wiarygodności Jezusa jako Mesjasza Boga. Cokolwiek z Nim się dalej nie będzie dziać, Jezus pozostaje prawdziwie Mesjaszem, to znaczy namaszczonym przez Boga, ostatecznym posłańcem zbawienia, podobnie jak byli takimi posłańcami Mojżesz i Eliasz. Mojżesz to przedstawiciel historii zbawienia ludu Izraela w świętych pismach, w śmiertelnym kiedyś zagrożeniu egipskim, to posłaniec misji zbawczej, wyprowadzenia Izraela z zagrożenia ziemi egipskiej i poprowadzenia do ziemi obiecanej, to posłaniec ukonstytuowania się Izraela jako ludu Boga w przymierzu na górze Synaj. Posłanie całego nauczania Boga, całej Jego Tory na życie Izraela w ziemi obiecanej. Mojżesz to postać, ciąg od Księgi Wyjścia do powtórzonego prawa, a w znaczeniu dla całej ludzkości od Księgi Rodzaju. A Eliasz? Eliasz natomiast to przedstawiciel prorockiej historii Boga ze swoim ludem w świętych pismach. Historii Boga z ludem, który już mieszka w ziemi obiecanej. Eliasz to przedstawiciel nieustannego mówienia przez następne wieki od Mojżesza do ludu Izraela przez posłańców słowa, proroków, w okolicznościach nieustannej zdrady, niewierności, łamania przymierza, odrzucania nauczania Boga, w okolicznościach jęków i krzyków, ofiar przemocy, zła i głupoty w Izraelu przed wygnaniem babilońskim. Widok Mojżesza i Eliasza, rozmawiającego z Jezusem w wyniesionej, duchowej, transcendentnej rzeczywistości góry Ewangelii, oznacza, że Jezus i Jego misja są wypełnienie całej historii zbawienia Boga z ludźmi, którą Bóg prowadził przez Tora, naukę, nauczanie i proroków. Mojżesz, Eliasz i Jezus to zatem jedność, to znaczy ta scena przed oczami wierzących Izraelitów, tych trzech. Mojżesz, Eliasz i Jezus to jedność i pełnia całej historii zbawienia Izraela i całego świata. Piotr, Jakub i Jan mają tę boską jedność zobaczyć i ponieść ją później na cały świat jako Ewangelię, dobrą wiadomość, począwszy od Izraela aż po krańce świata, aż po wszystkich ludzi. Ale dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa ma się to stać, jak Jezus im to powie. Mają głosić Jezusa Mesjasza, gdy zmartwychwstanie, gdy po raz kolejny, tym razem już na zawsze, ukaże swoją boskość w nieziemskim świetle zmartwychwstania, w świetle nieprzemijalnego życia. Na górze przemienienia staje się dla tych uczniów naocznie oczywiste, że droga zbawienia to nie alternatywa albo Mojżesz i Eliasz, albo Jezus, to znaczy albo Pismo Święte Starego Testamentu, albo Pismo Święte Nowego Testamentu. Droga zbawienia to koniunkcja, nie taka alternatywa. Koniunkcja Mojżesz i Eliasz i Jezus. Pismo Święte Starego Testamentu i Pismo Święte Nowego Testamentu to droga zbawienia. Nagle przychodzi obłok podczas tej sceny przemienienia na górze i osłania ich wszystkich. Mojżesz i Eliasz odchodzą w tym obłoku. Obłok jest znakiem obecności Boga w tradycji biblijnego Izraela. W historii zbawienia zatem pozostaje tylko Jezus. W dziejącej się historii zbawienia na ziemi, prowadzonej przez Boga dalej, pozostaje tylko już Jezus. Mojżesz i Eliasz odchodzą. Odchodzą do Boga znowu. To oznacza, że w Jezusie, w Jego mesjańskiej misji zawiera się i spełnia cały Mojżesz i cały Eliasz. Całe Pismo Święte Izraela, cała Tora od Księgi Rodzaju do Powtórzonego Prawa i wszyscy prorocy, wcześniejsi od Księgi Jozuego po Drugą Królewską, historia w Ziemi Obiecanej i wszyscy prorocy księgami ich imion, od Izajasza do Malachiasza. Głos z nieba, który słyszą uczniowie na tej górze, czyli głos Boga, potwierdza, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, spełnieniem wszystkiego, co było zapowiadane przez Mojżesza i proroków. Ten głos brzmi tak samo tutaj, na górze, jak zabrzmiał przy chrzcie Jezusa w Jordanie, gdy zaczynał Jezus swoją misję w trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza. Ten głos wzywa do słuchania Jezusa. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Słuchać głosu Jezusa to iść drogą zbawienia po nieszczęśliwych drogach tego świata. Ten głos wzywa do słuchania. Ten głos jest nawigacją zbawienia pośród nieszczęść tego świata, cierpień, krzyków i bóli. Ten głos, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, jest także nawiązaniem do słów Mojżesza w jego ostatnim przemówieniu do Izraela przed wejściem do Ziemi Obiecanej, gdy mówił o proroku, którego kiedyś Bóg im pośle, ostatecznym proroku, którego trzeba słuchać, bo to ostateczny głos Boga. Powtórzonym prawie ostatniej księdze Tory Mojżesza, w 18 rozdziale, w 15 wersecie, mówi Mojżesz do Izraela: Pan, Bóg Twój, wzbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci,
podobnego do mnie i jego będziesz słuchać. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im w tej Ewangelii, mówiąc: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Misja uczniów, której treścią jest głoszenie tej Ewangelii, Ewangelii Jezusa Mesjasza, rozpocznie się w Izraelu i w świecie dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa, dopiero w boskim, nieziemskim blasku chwały Jego zmartwychwstania. Wizja na górze była chwilowym, przejściowym doświadczeniem chwały Jezusa. Zmartwychwstały Jezus i wywyższony przez zmartwychwstanie będzie natomiast trwałą, nieprzemijającą rzeczywistością chwały w tym świecie, w przeciwieństwie do przemijalności chwały świata i jego historii. Ewangelia o przemienieniu Jezusa na górze ma unaocznić uczniom Jezusa, że nic nie jest w stanie zniszczyć boskiej chwały w człowieku. Gdy tak zobaczą Jezusa i potem zmartwychwstałego podobnie już na trwałe, mają uwierzyć, że i oni w swoim życiu nie powinni się dać przestraszyć na śmierć, żadnemu cierpieniu, żadnemu bólowi, żadnemu rozczarowaniu, żadnej klęsce. Bo silniejszym od tego wszystkiego jest Bóg w nich. Bóg w swojej chwale, który mieszka w nich przez swojego ducha. Powinni czytać, jak mówi Paweł w liście do Koryntian i do Rzymian, święte pisma z odsłoniętą twarzą, niezasłoniętą niczym, odsłoniętą w Chrystusie, pełnym światła zmartwychwstania. I wtedy zobaczą także siebie i innych ludzi poprzez deformację cierpienia, uwielbionych przez Boga i przyjmowanych do Jego chwały w wierze. Nie bierzcie wzoru z tego świata, mówi Paweł w liście do Rzymian, ale przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, możemy dodać poznawania waszego i świata i ludzi, abyście umieli rozpoznawać wolę Boga, słyszeć Jego głos do was w codzienności, rozpoznawać, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe, a będziecie zbawieni, będziecie spełnieni, będziecie żyć.